Wielka ucieczka.
Niespodziewana ciemność, jaka zapadła w porcie, nie zdziwiła estońskich strażników. Już raz tej nocy awaria stacji transformatorów sprawiła, że zgasły światła. Tym bardziej ponowne wyłączenie części lamp oświetlających nabrzeża nie wydawało się niepokojące. Należało czekać, aż ekipy z pobliskiej elektrowni usuną awarię. Jedynie głośny szum, jaki nagle rozległ się w uśpionym porcie, wydał się niepokojący dowódcy warty pełniącym służbę w dyżurce na parterze gmachu z czerwonej cegły stojącym około 150 metrów od basenu portowego. Wyszedł na zewnątrz, obszedł budynek, aby wyjść na nabrzeże i nagle zobaczył, jak polski okręt podwodny ORP Orzeł odchodzi od nabrzeża. Wydawało mu się przez chwilę, że załoga otrzymała zgodę władz na opuszczenie portu, skoro okręt wychodził w morze. Ale on powinien o tym wiedzieć. Na kilku okrętach zacumowanych do nabrzeża rozbłysły reflektory i smugi światła zaczęły ślizgać się po wodzie, aż wreszcie odnalazły sylwetkę orła. Kierował się w stronę główek, idąc szerokim półkolem, aby z lewej strony ominąć łachę pośrodku basenu portowego, dobrze oznaczoną głazami i pławami. Nie wiadomo dlaczego wybrali tę trasę. Gdyby okręt skierował się w prawą stronę, mógłby łatwiej przemknąć się przez portową bramę. Dowódca warty podbiegł do ściany, gdzie umieszczono włącznik syreny i przesunął dźwignię, ale nic się nie stało, gdyż brak prądu uniemożliwił wszczęcie alarmu. Zaczął krzyczeć, a gdy nadbiegli żołnierze z pobliskich koszar, kazał im otworzyć ogień do uchodzącego okrętu. Nie było to takie proste, gdyż orzeł, który prawdopodobnie odchodząc od nabrzeża użył silników elektrycznych, aby huk diesla nie zaalarmował portu, uruchomił już silniki wysokoprężne i skrył się w gęstym dymie. Nagle szczęście przestało sprzyjać polskim marynarzom, gdyż tuż u samego wyjścia z basenu portowego kadłub uderzył o skałę, na której wspierał się falochron. Wielki okręt podwodny zastygł z dziobem wysoko uniesionym, bezradnie mieląc śrubami wodę. Nie trwało to jednak długo. Kapitan Grudziński wydał rozkaz napełnienia balastów rufowych i równoczesnego opróżnienia dziobowych, dzięki czemu przednia część kadłuba uniosła się, zelżał jej nacisk na skałę, a motory pracujące z całą mocą wyciągnęły orła z pułapki. Wciąż osłaniany chmurą spalin, którą sprzyjający załodze wiatr od lądu otulał okręt, minął główki. Lecz nie był jeszcze bezpieczny. Zaskoczenie mijało i należało się spodziewać, że lada moment z portu ruszą w pościg okręty, a wśród nich kanonierka Lajne, która wprowadziła orła do portu i niefortunnie pilnowała. Dno obniżało się stopniowo, wciąż za mało, aby mogli skryć się pod wodą. Nie znając ukształtowania dna, mogli obawiać się niespodziewanej płycizny. Wchodzili w zasięg dział kalibru 100 mm ustawionych na wyspie Nargen z lewej strony toru wodnego. Ich pociski były wystarczająco potężne, aby rozłupać kadłub i zatopić okręt. Można było liczyć jedynie na zaskoczenie załóg, które w zamieszaniu i ciemnościach nie zdołają dostrzec sylwetki polskiego okrętu i otworzyć celnego ognia. Podobno załogi dział otrzymały rozkaz, aby nie spieszyć się z otwarciem ognia do polskiego okrętu. Jest to możliwe, gdyż Polska cieszyła się sympatią zarówno wśród dowódców estońskiej marynarki, których wielu miało rodzinne związki z naszym krajem, jak i wśród niższych stopni marynarzy. A każda sekunda zbliżała orła do zbawczej głębi, w której mógł się skryć przed pociskami. Gdy rozległy się strzały, orzeł miał już pod stępką wystarczającą głębinę, aby tam się zanurzyć. Nie mógł jednak uciec daleko, gdyż niski stan naładowania baterii uniemożliwiał długi podwodny rejs. Poza tym pozostanie w rejonie portu było sprytnym manewrem. Dowódcy okrętów, które ruszyły w pościg, nie pomyśleli, że ich cel jest tak blisko falochronów. Należało się jednak liczyć, że estońska marynarka, dla której wymknięcie się z portu polskiego okrętu było kompromitacją, zmobilizuje wszystkie siły, aby wytropić zbiega. Torpedowiec Sulew, kanonierka Lajne oraz dwa stawiacze min patrolowały morze. Jednakże stare, głównie eksrosyjskie okręty nie były groźnym przeciwnikiem. Dowódca, kapitan Jan Grudziński, spodziewał się, że wkrótce przybędzie o wiele groźniejszy wróg, Kriegsmarine. Nie zdawał sobie sprawy, że orła zaczną ścigać również okręty radzieckie. Stalin w swojej grze przeciwko Estonii nie mógł nie wykorzystać okazji, która tak niespodziewanie wpadła mu w ręce. Jaką wartość ma marynarka wojenna, która nie potrafi upilnować i wypuszcza z niewielkiego portu rozbrojony okręt podwodny? Można było z tego wyciągnąć wniosek, że całe siły zbrojne estońskiego państwa są równie słabe, źle zorganizowane i ogarnięte defetyzmem, choć tak niedaleko od ich granic toczyła się wielka wojna. Nie będą więc żadną przeszkodą dla najeźdźcy. Nie ochronią swojego społeczeństwa, a wróg szybko przejdzie przez terytorium ich państwa i uderzy na Związek Radziecki. Taka logika uzasadniała interwencję i taką logikę przyjęła radziecka dyplomacja. Już 19 września kilka radzieckich okrętów wojennych ustawiło się w pobliżu estońskich wód terytorialnych. Związek Radziecki demonstrował swoje niezadowolenie. Tego samego dnia w Moskwie komisarz spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow wezwał estońskiego posła Augusta Rei i poinformował go, że skoro Estonia nie potrafi obronić swojej neutralności, zrobi to Związek Radziecki. Ta groźba brzmiała bardzo poważnie, a niedawna agresja na Polskę świadczyła, że Rosjanie nie cofną się przed jej spełnieniem. Po północy 21 września orzeł wynurzył się 2 mile od brzegów Gotlandii. Załoga już wiedziała, że Niemcy rozgłaszają, iż zamordowano 2 strażników estońskich pilnujących orła, którzy w rzeczywistości zostali ogłuszeni i zabrani w rejs. Dlatego kapitan Grudziński zdecydował się wysadzić ich przy brzegu neutralnego państwa. Orzeł podjął bojowy patrol w rejonie Gotlandii. Tymczasem wydarzenia biegły coraz szybciej. W rejonie Tallina estoński stawiacz min został zaatakowany przez okręt podwodny, który wystrzelił w jego kierunku torpedę. Państwowa przynależność napastnika nie została ustalona, ale było oczywiste, że chodziło o radziecką prowokację. Orła dawno w tym rejonie nie było, zaś żadna z niemieckich jednostek nie miała powodu, aby atakować okrętu pod estońską banderą. Była to pierwsza z prowokacji, jakie Związek Radziecki przeprowadził po ucieczce Orła. Tuż potem agencja prasowa TASS opublikowała wiadomość, że radziecki frachtowiec Pionier został również zaatakowany torpedami okrętu podwodnego, ale chybiły celu. Takiego szczęścia nie miał, według radzieckiej prasy, frachtowiec Metalist. Na jego pokładzie miało zginąć kilku członków załogi, a kilku innych zaginąć w morzu, gdy torpedy z Orła rozpruły kadłub. Tragedia miała rozegrać się na płyciźnie w zatoce Narwy. Dlatego wrak osiadł na mieliźnie i wystawał nad wodę. Przez kilka dni okręty radzieckiej marynarki przywoziły w to miejsce zachodnich korespondentów, aby na własne oczy przekonali się o bestialstwie załogi polskiego okrętu podwodnego. Tajemnica wyjaśniła się dopiero pod koniec 1941 roku, gdy o fińskiej niewoli dostało się kilku radzieckich oficerów marynarki. Oni opowiedzieli, jak Metalist poszedł na dno. Statek, pozbawiony załogi, doprowadzono na płyciznę Zatoki Narwy. Tam radziecki okręt podwodny odpalił torpedę, która jednak chybiła. Ponowne próby zniszczenia nieruchomego celu też zakończyły się niepowodzeniem i dopiero celna salwa torped zniszczyciela Tucza dobiła frachtowiec. Wszystkie te prowokacje przeprowadzono po to, aby uzasadnić kroki obronne, jakie dla ochrony żeglugi przed okrętem piratem podjął radziecki rząd. Na wody terytorialne Estonii wpłynęło kilka okrętów, w tym tak duże jednostki jak niszczyciele Engels, Artiom, Wołodarski, Mińsk. Było to potrzebne Moskwie, która przystąpiła do kształtowania nowego porządku w środkowej Europie. 5 dni później, 27 września, Stalin wymógł na rządzie Estonii zgodę na przyjęcie 25 tysięcy żołnierzy radzieckich. Na morzu orzeł Kaleki bez uzbrojenia artyleryjskiego pełnił bojowy dyżur, jakby spłacał dług wobec służby, której w odczuciu oficerów nie wypełnił do końca. Liczyli na szczęśliwy traf, który postawiłby w polu widzenia peryskopów niemieckie okręty lub statek. Nic takiego się nie zdarzyło, a zapas paliwa obniżał się, pogarszał się stan techniczny okrętu, który tak wiele razy był atakowany bombami głębinowymi. Zapewne to wiadomości z kraju przesądziły o zakończeniu tego patrolu bojowego. W Wiedzieli, że 2 października skapitulowała załoga Helu, ostatniego punktu oporu w Polsce. W tej sytuacji 7 października dowódca Orła podjął decyzję o skierowaniu okrętu do angielskiego portu. Tak, jak nakazywał rozkaz dowódcy marynarki wojennej, a przed wykonaniem którego wzbraniał się Kłoczkowski. Były dowódca wyszedł już ze szpitala, gdzie podobno stwierdzono, że przeszedł dur brzuszny lub silne zatrucie. Od razu uwięziono go i trzymano w całkowitej izolacji. Można uznać, że tak było naprawdę. Estończycy mieli wszelkie powody, aby traktować go wrogo. Po 7 tygodniach podsunięto mu do podpisania zobowiązanie, że pod słowem honoru zobowiązuje się nie opuścić Estonii. Dopiero wtedy zwolniono go z aresztu. Oficerowie z jego okrętu, oczekujący na zakończenie remontu Orła i odtworzenie jego uzbrojenia, napisali 23 października pismo, w którym oskarżyli swojego byłego dowódcę o najcięższe żołnierskie występki, symulowanie choroby i to w sposób narażający okręt na niebezpieczeństwo.
Podczas wynurzania się dla ładowania baterii, kiedy mogła zajść konieczność szybkiego zanurzania się, pomimo próśb oficerów zwracających uwagę, że na wskutek niedołęstwa swego może spowodować niezanurzenie się okrętu, uparcie wychodził, podtrzymywany przez oficerów, bełkocząc niezrozumiale i siadał na pomoście koło koła ratunkowego.
Oskarżali go o niewykonywanie rozkazów, fałszowanie dokumentów, obniżanie zdolności bojowej okrętu m.in. przez wydawanie rozkazów, które prowadziły do nadmiernego zużywania zapasu sody używanej do regenerowania powietrza wewnątrz okrętu, unikanie walki, podważanie autorytetu przełożonych i sianie defetyzmu wśród załogi. Podpisali to oskarżenie w pełni poczucia stawianych ciężkich zarzutów, zgodnie z sumieniem. Pisali to oficerowie, którzy kilka miesięcy wcześniej z dumą obejmowali służbę na pokładzie najnowocześniejszego i najgroźniejszego okrętu podwodnego na Bałtyku. Byli świetnie wyszkoleni i przygotowani do walki. Wierzyli swojemu dowódcy, który miał jak najlepszą opinię przełożonych. Był doświadczonym marynarzem i podwodniakiem. Być może Kłoczkowski załamał się i stchórzył. Myślał tylko, jak dopłynąć do bezpiecznego portu. A być może rozczarowanie, poczucie beznadziejności dalszej walki jego pierwszego dotknęło. Tylko, że rozterki i psychiczne rozchwiania dowódcy mają się nijak do rozkazu, jaki musi wypełnić. Kłoczkowski go złamał. Miał jednak prawo do sprawiedliwego procesu i rzetelnej oceny jego działań. Tym bardziej, że wątpliwości nawet w ocenach wojskowych ekspertów było bardzo wiele. W grudniu 1941 roku Henryk Kłoczkowski wrócił do Wielkiej Brytanii. Było to możliwe dzięki umowie Sikorski-Majski, która uwolniła tysiące polskich żołnierzy, jacy po kampanii wrześniowej znaleźli się na terenie Związku Radzieckiego. Zapewne dopiero wtedy dowiedział się o oskarżeniu, z jakim przeciwko niemu wystąpiło 5 oficerów z Orła. 4 z nich już nie żyło. Okręt nie wrócił z patrolu bojowego, w który wyszedł 23 maja 1940 roku. Miesiąc wcześniej przesłuchiwał ich, a raczej rozmawiał z nimi komandor Józef Borejko. Pełnił obowiązki kierownika referatu historycznego marynarki wojennej i nie miał żadnego doświadczenia ani przygotowania procesowego, ani nawet prawnego. Należy zakładać, że robił to ze względu na stanowisko, jakie zajmował, aby zebrać materiał historyczny. Nie mógł podchodzić do oficerów z Orła jak śledczy, który ma świadomość, że wynik jego pracy będzie analizowany przez sąd i może stać się podstawą surowego wyroku. Żaden z oficerów nie składał zeznań pod przysięgą, zagrożony odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań. Rzetelnego śledztwa, w którym zeznania oficerów byłyby konfrontowane z zeznaniami pozostałych członków załogi, nie było. Obrońca Kłoczkowskiego nie miał możliwości rozmawiania z tymi ludźmi. Tak zebrany materiał dowodowy i tak przygotowany proces był kpiną ze sprawiedliwości. Ale kto na wojnie szuka sprawiedliwości? Zapewne wtedy nikt nie przewidywał dalszego rozwoju wydarzeń, a zwłaszcza tego, że oficerowie z Orła nie będą mogli potwierdzić swych oskarżeń przed sądem, ani że komandor Kłoczkowski dotrze do Anglii w grudniu 1941 roku. Pół roku później, 16 czerwca 1942 roku, Kłoczkowski stanął przed Morskim Sądem Wojennym w Londynie, oskarżony o zbrodnie przeciwko obowiązkowi wierności żołnierskiej oraz zbrodnie przeciwko karności. Po 5 dniach rozprawy sąd uznał go winnym i skazał na 4 lata więzienia oraz wydalenie z marynarki wojennej. W uzasadnieniu sąd stwierdził, że stan faktyczny oparty jest w szczególności na odczytanych zeznaniach przesłuchanych w toku dochodzenia świadków. Tu padły nazwiska 4 oficerów, którzy zginęli na pokładzie Orła w ostatnim rejsie oraz tych, którzy przed sądem się stawili, w tym podporucznika Stanisława Piechlewskiego, jedynego sygnatariusza pisma oskarżającego Kłoczkowskiego. To były fałszywe słowa, nie było przesłuchania oficerów ani dochodzenia. Było za to wiele innych błędów procesowych. Obrońca oskarżonego, mecenas Tadeusz Winiarski, ani sam oskarżony nie mieli możliwości spotkania się z tymi ludźmi. Termin między doręczeniem aktu oskarżenia i rozprawą był krótszy niż przewidywała ustawa, zabierając oskarżonemu i jego obrońcy możliwość odpowiedniego przygotowania obrony. Działali w przekonaniu, że wszyscy marynarze Orła, poza 2, którzy stanęli przed sądem jako świadkowie, zginęli w ostatnim rejsie. Dopiero znacznie później ustalili, że żyje jeszcze 5 marynarzy z wrześniowej załogi. I właśnie ich zeznania podważyły ustalenia, na których sąd wydał surowy wyrok. Zarzucono Kłoczkowskiemu, że 3 dnia wojny, zamiast patrolować w wyznaczonym sektorze, położył bez uzasadnionej przyczyny okręt na dnie, usuwając go na szereg godzin od patrolowania. Tak, położył, ale na 2-3 godziny, aby dać wypocząć załodze. Takie jest prawo, a czasem obowiązek dowódcy i nie wolno z tego czynić zarzutu. Zarzucono, że wbrew otrzymanym rozkazom patrolowania w Zatoce Gdańskiej, zatokę tę opuścił i udał się samowolnie na nord w kierunku Gotlandu. Zeznania świadków zbyt późno odnalezionych wskazywały, że takiego rozkazu orzeł nie otrzymał. Dostał natomiast rozkaz zbliżenia się do Gdańska, co wykonał, zaś na północ odszedł za zezwoleniem dowództwa floty. Zarzucono, że wbrew rozkazowi nie objął dozoru w południowej części nakazanego sektora. Zeznania świadków wskazywały niezbicie, że między 7 a 13 września patrolował w tym rejonie. Świadkowie nie mieli co do tego żadnych wątpliwości, gdyż widzieli światła latarni na cyplu. Zarzucono, że 14 września 1939 roku w celu uzyskania dla siebie pomocy lekarskiej wszedł oficjalnie na redę portu w Tallinie, powodując w następstwie tego internowanie i rozbrojenie okrętu. To był pokrętny zarzut, gdyż orzeł mógł z redy odejść. Dopiero wprowadzony do portu został aresztowany. Ale to nie Kłoczkowski wprowadził okręt do basenu portowego. Nie uwzględniono słów oskarżonego, że schodząc z pokładu Orła, gdy ten jeszcze stał na redzie, pozostawił na piśmie jednoznacznie brzmiący rozkaz, nakazujący natychmiastowe oddalenie się, gdyby oficerowie otrzymali wiadomość, że dowódca pozostał na lądzie. Nikt tego rozkazu nie odnalazł. Bosman Oczkowski, świadek, którego z nieznanych przyczyn nie wezwano do stawienia się przed sądem, stwierdził później: po odjeździe dowódcy, będąc jeszcze na redzie, moglibyśmy, moim zdaniem, dość łatwo uciec, gdyż nie byliśmy jeszcze strzeżeni. Pozostało słowo Kłoczkowskiego przeciwko słowu oficerów. W procesie karnym wątpliwość musi być interpretowana na korzyść oskarżonego. A to oznaczało, że nie można było Kłoczkowskiemu postawić ciężkiego zarzutu narażenia okrętu na internowanie i rozbrojenie, powodując poważną szkodę dla polskich sił zbrojnych. Sąd nie znalazł dowodów na potwierdzenie najcięższego zarzutu – symulowania choroby. Nakazywało to ostrożność w podejściu do innych oskarżeń, ale tak się nie stało. Wyrok zapadł. Henryk Kłoczkowski już jako cywil stawił się w konsulacie generalnym w Londynie, aby otrzymać paszport, dokument, który miał zastąpić jego legitymację wojskową. Wykonanie kary więzienia odroczono na czas wojny, więc mógł wyjechać do Stanów Zjednoczonych, gdzie jako marynarz zaciągnął się na statek. Pośpiech, błędy w ocenie czynów Kłoczkowskiego, złamanie przepisów proceduralnych, jakie popełnił zespół osądzający Kłoczkowskiego, ciążyły samemu wojskowemu wymiarowi sprawiedliwości. Obrońca domagał się wznowienia procesu i słał pisma, z których jednoznacznie wynikało, że sąd, ferując wyrok, popełnił podstawowe błędy. W 1946 roku dr Sarnicki, prokurator Najwyższego Sądu Wojskowego, wystąpił o wznowienie postępowania, gdyż, jak stwierdził, ujawniły się nowe fakty i dowody nieznane przed tym ani oskarżonemu, ani sądowi. To było nowe kłamstwo. Oskarżony nie mógł wiedzieć, że nie wszyscy marynarze biorący udział we wrześniowym rejsie zginęli w 1940 roku, a prokuratura ukryła to przed sądem. Bez wątpienia na losie Kłoczkowskiego zaciążyła również nieudolność obrońcy. W 1947 roku rozformowano polskie siły zbrojne na Zachodzie. W tej atmosferze nie było możliwe przeprowadzenie procesu apelacyjnego. Sprawa komandora Kłoczkowskiego nie doczekała się sprawiedliwego osądzenia.